Anna Zalewska była minister edukacji narodowej, obecnie poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam z Brukseli.
Prosto. No i z Bruksela przyjechała do Polski, dokładnie na Śląsk. Przyjechał Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, żeby o transformacji tego regionu górniczego mówić. No i okazuje się, że Unia chce dać pieniądze na polską transformację. Pytanie, czy to będzie z korzyścią dla polskiej energetyki, pani minister.
Tak, rzeczywiście Frans Timmermans na Śląsku mówi o pieniądzach na transformację energetyczną, które to pieniądze są kroplą w morzu potrzeb polskiej energetyki. Jednocześnie mówi, że trzeba będzie przyspieszyć. Nie wiem dlaczego nie jest taka rozmowa przeprowadzona w Niemczech, gdzie Komisja Europejska zgodziła się, aby Niemcy uruchomiły 5 elektrowni na węgiel brunatny. I jednocześnie, żeby rząd niemiecki mógł około 150 milionów euro na odtworzenie, odnowienie przeznaczyć. Więc rzeczywiście to jest taki absolutny dwugłos, choć jeszcze na komisjach wybrzmiewa, że z węglem zostaniemy na chwilę, tak mówi Frans Timmermans, a fachowcy energetycy przede wszystkim mówią, że na bardzo wiele lat. Stąd też związkowcy, proszę zauważyć, powiedzieli, że Frans Timmermans swoje, a oni swoje. Chcą renegocjacji umowy i wydłużenia tego okresu odchodzenia od kopalń do kolejnych lat, nie do 2049 roku. Tym bardziej, że na świecie pojawiły się nowe technologie. Nie trzeba niczego zamykać. Wystarczy pochłaniać, ewentualnie wychwytywać dwutlenek.
Jasne, ale to sam polski rząd tę umowę podpisał. Sam polski rząd Mateusza Morawieckiego dążył do wygaszenia kopalń. Przed nami 10 grudnia symboliczna, bo ostatnia barburka w kopalni węgla kamiennego Makoszowy. Kopalni, która, jak mówią geolodzy, ma zasobów na około 150 milionów ton.
Dlatego mowa jest o nowym planie energetycznym, o nowym planie strategicznym, który powinien być zrealizowany w każdym kraju członkowskim, dlatego że te wszystkie plany związane z klimatycznymi wyzwaniami, choć za tymi klimatycznymi wyzwaniami stało określone lobby techniczne, technologiczne i finansowe w Unii Europejskiej, zresztą nie tylko, które to zasady zmieniły się, bo była pandemia, a teraz jest wojna. I też kryzys energetyczny, który przypominam, rozpoczął się przed wojną. To zresztą, co powtarzam zawsze, wynik opodatkowania wszystkiego, co węglowe, czyli węgla, gazu i ropy. To zresztą nie tylko coś na wzór piramidy finansowej, którą w tej chwili chce się rozszerzyć, ale taki papier bez wartości, trochę jak kryptowaluta, do której wszyscy się tutaj przywiązali.
Pani minister, pani poseł, będzie jakaś korekta strony polskiego rządu, bo jednak wydaje się, że zwłaszcza kiedy ministrem środowiska czy energii był Michał Kurtyka, to dość wygaszanie kopalni szło szybko i żeśmy się pogodzili i przyjęli unijną politykę klimatyczną. Teraz będzie odwrót od tej koncepcji.
Mam nadzieję, że będzie rewizja, dlatego że po prostu węgla potrzebujemy. Węgiel jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i również rozwoju energii odnawialnej, która teraz jest odmieniana przez przypadki. My musimy mieć swój miks energetyczny, czyli węgiel, gaz, energia atomowa. Na szczęście jest już zgoda Polaków na to, żeby elektrownia atomowa, jedna, druga, trzecia powstawały w Polsce. Uzupełnione ten miks o tak zwane offshore, czyli elektrownie wiatrowe na morzu, bo one tam mają sens, mają określoną efektywność, plus prosumenckość, czyli elektrownie w cudzysłowie przy domu.
Pani minister, kwestia wiatraków. Pani bardzo mocno optowała za ustawą 10H, która ustalała tą sztywną odległość ustawienia turbiny wiatrowej na lądzie w odległości od gospodarstw domowych, dziesięciokrotnie większej niż wysokość samej instalacji. Rząd chyba chce to rozhermetyzować, rozszczelnić. Było spotkanie w zeszłym tygodniu pana premiera razem z politykami PSL-u, którzy bardzo mocno lobbowali za tymi wiatrakami. Polski rząd, pani minister, ustawę rozmontuje.
Przypomnijmy, że to jest bardzo prosta rzeczywiście ustawa i czego jest efektem. To efekt nie tylko mojej ciężkiej 6-letniej pracy w całej Polsce, ale ponad 500 gmin i prawie 1 200 000 obywateli, którzy uczestniczyli w totalnej awanturze, bo to trudno mówić biznesowej nawet awanturze, bo to wszystko działo się na granicy prawa albo poza prawem, kiedy sąsiad od sąsiada dowiadywał się, że u niego na podwórku stanie elektrownia wiatrowa, bo przypomnijmy, to jest bardzo agresywne urządzenie, mające od 100 do 250 metrów, w dodatku całe jest węglowe, dlatego że żeby posadowić elektrownię wiatrową, trzeba wlać 1,5 tysiąca ton do ziemi. Sam masz to 200 ton stali, która nie inaczej jest produkowana przy pomocy węgla koksującego. Łopaty, które mają mnóstwo pierwiastków szkodliwych. Nie wiadomo w ogóle, jak je utylizować. Zakopuje się jej, sieją w ziemi. Rzeczywiście do KPO ku mojemu ogromnemu zdziwieniu miałam polemikę z panem premierem Jarosławem Gowinem, bo to on ją wprowadził, chcąc w ten sposób odwrócić uwagę obywateli, mówiąc, że Unia Europejska tego potrzebuje. Tak, dlatego że w całej Europie jest awantura. Protesty są w Grecji, we Francji, w Niemczech, w Belgii. Nikt nie chce, żeby elektrownie wiatrowe były blisko domu.
Jarosław Więc Gowin dawno za rządem, a teraz spotyka się premier z prezesem PSL-u Wolfgangiem Kosiniakiem-Kamyszem i ustalają pewne furtki w tej ustawie.
Ale jest jednoznaczna wypowiedź premiera Jarosława Kaczyńskiego, że jakiekolwiek rozszczelnienie nie może mieć skutku naruszania własności, prywatności i spokoju obywateli. Co to znaczy? To znaczy, że ona musi dać gwarancję mieszkańcom do podejmowania decyzji. Nie poprzez plan zagospodarowania przestrzennego kupiony przez inwestora, tylko zrealizowany przez gminę i jednocześnie, żeby to nie były zwykłe konsultacje społeczne, że oto ktoś wywiesi na biuletynie informacji publicznej taką oto informację, że rozpoczynają się konsultacje, że powinno być to referendum bez progu i jednocześnie gwarancja odszkodowań, jeżeli własność straci na wartości. Tak to się dzieje w bardzo wielu krajach, w duńskim parlamencie, no ojczyźnie elektrowni wiatrowych również.
Pani minister, opozycja zarzuca, że zatrzymanie farm wiatrowych, turbin wiatrowych na lądzie to była polityka zbieżna z polityką Kremla, bo Kreml bardzo się OZE boi, bo OZE zabierają miejsce w miksie energetycznym na paliwa kopalne, które Rosja sprzedawała krajom europejskim. Jak na taką krytykę pani minister odpowie?
Ja z dużą, ze zdziwieniem, chyba nawet nie z przykrością, słucham bardzo powierzchownych informacji, tylnych wypowiedzi na temat struktury energetycznej. Dlatego, że przypomnijmy, elektrownie wiatrowe nie funkcjonują same. Tak jak farmy fotowoltaiczne czy panele fotowoltaiczne, one muszą być podpięte do stabilnego, że tak powiem, do stabilnej energii, czyli muszą przejść przez sieci przesyłowe. My otrzymaliśmy po 2015, czy przejęliśmy w 80% zamortyzowane sieci przesyłowe, które to odtwarzamy. Potrzebnych jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset miliardów złotych, żeby na wszystkie potrzeby odpowiedzieć. Proszę zauważyć, że my zrealizowaliśmy miks energetyczny zaplanowany we wszystkich możliwych dokumentach. Mamy 20% energii odnawialnej. 1 300 000 prosumentów. Przypomnę, że na początku 2015 roku, 16 to było 4 000 prosumentów. Oczywiście to jest bardzo kosztowne. Nie było by takiego boomu, gdyby obywatele nie otrzymali do tego dopłat. W związku z tym to my sami, każdy kraj ustala, jaki ma miks energetyczny. A jeżeli chodzi o wiatraki, naprawdę jesteśmy w średniej europejskiej. Mamy ponad 7 000 gigawatów tejże energii, ale przypomnijmy, że ta na lądzie to jest raptem około 26% efektywności. Najprościej mówiąc, niecałe 1/3 roku jest produkowany prąd. W związku z tym na poważnie trzeba o tym rozmawiać. rozmawiać i po prostu przygotowywać czy proponować obywatelom taki miks energetyczny, który będzie bezpieczny dla kraju i nie będzie bardzo kosztowny.
To już konkludując tę rozmowę o tematyce energetycznej, o tym, co powiedział Frans Timmermans, który powiedział, że Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 5 planów sprawiedliwej transformacji dla Polski. To oznacza 3 miliardy i 85 milionów euro dla Polski. Co zrobić z tym planem? Wziąć te pieniądze? Czy powiedzieć, że skórka nie jest warta wyprawki, że żądania komisji nie są warte tych pieniędzy?
Ale trzeba te pieniądze wykorzystać, dlatego że tak jak przypominam, związkowcy chcą na Śląsku jeszcze rozmawiać na temat umowy i chcą dyskutować o wydłużeniu funkcjonowania kopalń, ale na przykład są pieniądze dla Wałbrzycha. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jeszcze jak zanim pojawiło się 500+, to w Wałbrzychu były bieda szyby. Niestety sytuacja energetyczna powoduje, że jeszcze gdzieniegdzie one nam się odtwarzają, ale dlaczego mówię o Wałbrzychu? Dlatego, że tam podjęto polityczną decyzję, w ciągu kilku lat zamknięto wszystkie kopalnie, strukturalne bezrobocie, bieda szyby, rzeczywiście katastrofa społeczna i Wałbrzych jako rekompensatę za tamte lata. Zresztą Jarosław Kaczyński też zawsze powtarzał, kiedy był w Wałbrzychu, że Wałbrzych będzie otrzymywał jakby ekstra pieniądze. Tam parlamentarzyści z okręgu wałbrzyskiego, nie bacząc, kto jest na czele, czy kto jest prezydentem Wałbrzycha, bardzo agresywnie występujący przeciwko rządowi, dla mieszkańców dbają o ogromne pieniądze. Więc tam będzie możliwość wykorzystania tych pieniędzy właśnie po to, żeby chociażby tworzyć kolejne miejsca pracy.
To na koniec przy Mikołajkach pytanie, czy Polska dostanie prezent w postaci pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. To jest strasznie męczący temat, bo on się nie kończy. To jest never ending story. Ja co pewien czas i panią minister, i panią poseł, i innych posłów z opozycji, z koalicji rządzącej pytam, kiedy pieniądze, ale teraz minister finansów powiedział, że znowu te negocjacje są na ostatniej prostej. Pani poseł czuje, widzi taką możliwość, żeby to przyciąganie liny się skończyło?
Ja tego nie obserwuję, dlatego że to rzeczywiście domena polskiego rządu i Komisji Europejskiej, która świętym Mikołajem nie jest, nigdy nie była, nie będzie. Rozgrywa swoje polityczne i finansowe interesy i ma interes w tym, żeby Polsce dokuczać, bo przecież chce, aby wybory wygrała opozycja. Czeka na Donalda Tuska, który ma być premierem. Bądźmy cierpliwi, negocjujmy, tłumaczmy, rozmawiajmy i mówmy, kto tak naprawdę odpowiada za niewypłacenie KPO i powtarzajmy, że jest to Komisja Europejska.
I czekajmy na decyzję, chociaż Bóg wie, kiedy ona przyjdzie, a rząd mówi, że pieniędzy po prostu nie ma i stąd pewne ruchy są potrzebne. Już.
Tak, ja też uważam, dlatego cieszę się, że są prowadzone rozmowy, że nikt się nie obraża, choć czasami jest to taka...
Zbigniew Ziobro wydaje się lekko obrażony.
No władza zobowiązuje do tego, żeby rzeczywiście stawiać warunki, ale zawsze stawiać je tak, żeby umieć wynegocjować, być skutecznym właśnie po to, że zawsze ma myśleć o Polakach.
Anna Zalewska, europosłanka do Parlamentu Europejskiego. Siłą rzeczy pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia, dużo prezentów.